Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Mili Państwo, mam przed sobą portal w gospodarce.pl i jak Państwo wiecie, tam naczelnym jest sinolog. I teraz artykuł pod tytułem Teheran szuka wsparcia w Chinach. Naprzód cytuję, z 29 lipca cytuję LIT. To chyba jest lead. Wiceprezydent Iraku Eshek Janjigiri zaapelował w poniedziałek do Chin i innych przyjaznych Teheranowi krajów, by kupowały więcej irańskiej ropy, na którą USA nałożyły embargo. W czerwcu ilość surowca importowanego przez Chiny była o 60% niższa niż przed rokiem. W maju skończył się okres przejściowy, w którym wskazane przez Waszyngton kraje mogły jeszcze importować irańską ropę mimo sankcji. I tu cytat z tego pana. Chociaż zdajmy sobie sprawę, że takie kraje jak Chiny muszą stawiać czoła pewnym restrykcjom, oczekujemy, że będą bardziej aktywne w nabywaniu irańskiej ropy, powiedział właśnie tenże pan w rozmowie z chińskim dyplomatą Songiem Tao, który złożył wizytę w Teheranie. Amerykańskie retorsje nałożone na Iran po wycofaniu USA przez prezydenta Donalda Trumpa z międzynarodowej umowy nuklearnej w 2015 roku grożą też państwom i podmiotom, które prowadziłyby z Iranem wymianę handlową. Pamiętajcie Państwo, że to są tylko amerykańskie sankcje, nie ONZ-owskie. W ubiegłym tygodniu chiński resort spraw zagranicznych zaprotestował stanowczo po nałożeniu przez USA sankcji na chińską firmę energetyczną, oskarżano o łamanie amerykańskich sankcji wymierzonych irański sektor naftowy. Władze USA nałożyły sankcje na spółkę Chuayi Chongrong, ponieważ jak powiedział sekretarz skarbu stanu USA Mike Pompeo, świadomie zaangażowała się ta spółka w znaczącą transakcję zakupu lub nabycia ropy naftowej z Iranu. Trump w maju 2018 roku zdecydował o wycofaniu USA z wielostronnego porozumienia nuklearnego z Iranem, a obecnie nie, no to był 15 rok, a nie 18. To jest chyba błąd. A obecnie amerykańska administracja dąży do całkowitej izolacji tego kraju i pozbawienia go dochodów z ropy. Umowę z Teheranem podpisały światowe mocarstwa. USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja i Niemcy, wszyscy sygnatariusze porozumienia poza Stanami Zjednoczonymi, chcą utrzymać je w mocy, ale negocjacje w tej sprawie nie przyniosły żadnych postępów. Koniec. Proszę Państwa, co ja mam na ten temat do powiedzenia? Jestem w bardzo niewesołej sytuacji. Od czasu do czasu zdarza się taka sytuacja, że jestem w niewesołej sytuacji, albowiem mam problem, bo jak Państwo wiecie, jestem całym sercem po stronie Chin. Jestem chińskim nacjonalistą, jestem chińskim patriotą, podobnie jak polskim nacjonalistą i patriotą, ale więc jestem chińskim. Natomiast zupełnie można by powiedzieć irracjonalnie mam ogromny szacunek dla Iranu. Irracjonalnie? Nie wiem, czy tak zupełnie irracjonalnie, ale pod koniec lat 90., na przełomie 90. 2000 zamierzałem wybrać się w podróż do Iranu i po Iranie takimi przeciętnymi środkami lokomocji, jak tam pociąg, głównie pociągami albo przez do Turcji, a przez Turcję później równolegle do właśnie Iranu, na przejście granicy z Iranem, no i tam w środku już w Iranie zupełnie inaczej. Autobusami, taksówkami, które były śmiesznie tanie. Dużo na temat Iranu wtedy czytałem, zresztą wcześniej jeszcze interesowałem się Iranem od czasu, rewolucji Chomeiniego, która nie była dla mnie niczym dziwnym, żadnym zdziwieniem, nie spowodowała, iż nie rozumiałem sytuacji, już odwrotnie doskonale rozumiałem to, co się w Iranie wówczas działo, czyli odejście od rządów cesarza Rezy Pahlaviego, właśnie przejście tego Iranu w objęcia mów, mówiąc wprost. W objęcia mów i ajatollahów przede wszystkim muzułmańskich. Nie zdziwiło mnie to, nie dziwiło mnie i nie dziwi mnie to do dzisiejszego dnia. Dla mnie to jest zupełnie oczywiste, że naród zdecydował, bo to naród wtedy zdecydował, trzeba było widzieć te wielomilionowe wiece poparcia dla Chomeiniego, do tego jak go witano, gdy wrócił z Paryża, z wygnania, to trzeba było widzieć, żeby no ja oczywiście to oglądałem w telewizji, trzeba było widzieć, żeby zacząć myśleć. No ja widziałem i zacząłem myśleć. Więc z jednej strony mam Chiny, które kocham, a pewnie ponad życie, a z drugiej strony mam Iran, który bardzo szanuję. Persów, to są Persowie dla mnie. Persów, do których mam ogromny szacunek. W związku z tym muszę spróbować wyjść z siebie i stanąć obok. Nie wiem, czy mi się to uda. Podejrzewam, że trudno będzie. Ale zaczynam. Otóż, państwa, wychodzę z takiego podstawowego założenia. Państwa mają interesy. Nie mają przyjaciół, mają interesy. Oczywiście, jak już zrealizują swoje interesy, to może być przyjaźń. Ale interesy i beales. Interesy przede wszystkim. I teraz tak. Własne interesy. Proszę zwrócić uwagę na pewien drobiazg. Znaczy drobiazg. Na pewien fakt. Otóż Chiny, jak Państwo zauważyliście, prawie poddały się szantażowi amerykańskiemu. Sankcjom amerykańskim. Prawie się im poddały. Dlaczego? No, najlepszym dowodem tego jest ta wartość w czerwcu, ilość surowca importowanego przez Chiny była o 60% niższa przed rokiem. Więc jakby można powiedzieć, że prawie w całości poddały się szantażowi amerykańskiemu. Dlaczego? Odpowiedź moim zdaniem jest bardzo prosta. Bo im się to opłacało. Bo taki był ich interes. Jaki? Tak drążąc dalej, jaki to był interes chiński w poddaniu się amerykańskiemu terrorowi. No, i tutaj można dywagować. Pierwszy interes to był taki, żeby mieć atut w przyszłych negocjacjach handlowych z Amerykanami. Bo to nic nie kosztuje. Zawsze można zmienić, prawda? Zawsze można zmienić zdanie, powiedzieć firmom, nie, dzisiaj możecie importować irańską ropę. Więc to jest kwestia jednego przyzwolenia. Ale wtedy nie ma się żadnego argumentu, prawda? Ropy na świecie jest dużo. Myślę, że Chinom nie brakuje ropy. Myślę, że nie brakuje. Proszę zwrócić uwagę, że importują ogromne ilości ropy z Azji Centralnej. Z Azji Centralnej, z Rosji, z Zatoki Perskiej, więc poza Iranem oczywiście. Również. I z Iranu trochę też. Więc Chiny mają tą możliwość poruszania się po tym obszarze dosyć swobodną. Myślę, że tak jest. Ropa jest duża, więc nie ma problemu. Zawsze jest tylko kwestia cen. Więc postępowanie zgodnie z terrorem Stanów Zjednoczonych, z sankcjami Stanów Zjednoczonych, mieściło się na razie w obszarze interesów chińskich. No, dopiero drugim elementem jest ewentualna przyjaźń. No, powiedzmy sobie przyjaźń. No, I teraz przechodzimy do tej drugiej, do drugiego elementu. W momencie, gdy nasilane są ataki amerykańskie na Chiny, gdy nie wiadomo, czy na przykład dzisiaj wznowione zostały te rozmowy, bo jeszcze nie czytałem chińskiej prasy, czy zostały, czy w Szanghaju trwają te rozmowy, czy też nie, ale jakby na to nie patrzeć, kiedy są ponawiane codziennie setki ataków amerykańskich na Chiny, kwestia posiadania bądź nieposiadania przez Chiny kraju, na którym można polegać, jest ważna. Prawda? Gdziekolwiek ten kraj by nie leżał, a już szczególnie taki kraj jak na przykład Iran, Iran, Persja, która jest w tym miejscu ważnym graczem politycznym i znaczącym graczem politycznym. Więc posiadanie lub nieposiadanie takiego zaprzyjaźnionego państwa, mocnego państwa, twardego państwa, dobrze antyamerykańskiego, no to jest rzecz ważna. To powinno być wzięte w kalkulacjach. Ta waga tego państwa powinna być wzięta w kalkulacjach politycznych. Co należy zrobić? Czy oprzeć się amerykańskim sankcjom, czy też nie? To na pewno jest brane pod uwagę. Ja jestem przekonany, że jeśli by drążyć dalej, jestem przekonany, że to czynnik żydowski jeszcze wchodzi w rachubę, a mianowicie państwo żydowskie, z którym Pekin ma, no właśnie, dosyć sporą, szarą strefę, strefę szarą w tym sensie, że niewiele o niej wiemy. Nie dlatego, że jej nie ma, tylko dlatego, że ją się ukrywa i o niej się nie mówi. No bo tak, bo proszę nie zapomnieć, że od momentu sankcji amerykańskich Izrael zaczął intensywnie, o 80% zwiększył sprzedaż podzespołów elektronicznych Chinom. Czyli może być tak, ja tego nie wiem. To wszystko wiedzą polscy sinolodzy. Na przykład góralcy. Lub ten pywel cały. To on już na pewno wszystko. To ich się zapytać. Ale ja nie wiem, czy postawa Izraela, czy w ogóle obecność Izraela w tym całym kotle bliskowschodnim, to przecież Izrael gotuje pod tym kotłem bliskowschodnim od kilkudziesięciu lat. Od momentu powstania. I jeszcze wcześniej. Więc czy obecność intensywna, obecność Izraela w jakiś sposób nie hamuje Chin? Tego też nie wiem. Bo jeśli istotnie ta istotnie kontakty i konszachty, bo Amerykanie kiedyś również twierdzili, że Izraelczycy, że Żydzi wykradają amerykańskie terytorium, nie muszą za bardzo wykradać, bo oni sami są po części właścicielami tego. Że Amerykanie twierdzili, że Żydzi wykradają amerykańskie technologie i sprzedają je Chińczykom. Więc jeśli to ma chociaż część prawdy w tym jest, a może być w tym część prawdy, no to sytuacja tym bardziej się komplikuje, prawda? Oczywiście komplikuje na niekorzyść Teheranu. To jest jasne. I do pewnego stopnia na niekorzyść Chin, bo to im utrudnia znalezienie modus vivendi. Jeśli Państwo zapytacie się mnie dzisiaj, czy Teheran znajdzie wsparcie w Chinach, to ja na pewno powiem nie wiem. A po dłuższym zastanowieniu powiem raczej nie. Tyle, że przy założeniach raczej nie, ale nie wiem, jaki będzie los negocjacji amerykańsko-chińskich. Teraz nie wiem, Być może, zapewne chińska dyplomacja wie zdecydowanie więcej na temat tego, czy Amerykanie jednak zamierzają zaatakować Teheran, czy nie. Odnoszę wrażenie, że nie. Ale wprawdzie, i to informacja z wczoraj, miały miejsce próby na Alasce, to nie wiem, czy Państwo wiecie, próby na Alasce amerykańsko-żydowskiego czy izraelskiego pocisku przeciw pocisku rakiety, antyrakiety, która zestrzeliwałaby rakiety w przestrzeni kosmicznej. Balistyczne. Bo balistyczne wchodzą w przestrzeń kosmiczną i dolatują do celu i na tym przestrzeń kosmiczną. No 50 km to chyba już nie jest stratosfera. W każdym razie, jakby na to nie patrzeć, ta informacja też coś mówi. Oczywiście to może być informacja, to może być wrzutka propagandowa. To niekoniecznie musi być oparte na faktach. A to może być wrzutka propagandowa i na pewno ten fakt został odnotowany w Chinach, bez wątpienia, w kontekście właśnie Teheranu. Już nie tylko w Teheranie został odnotowany, co jest oczywiste, ale został odnotowany również w Chinach, bo to jest część tego elementu. Jeśli to nie jest wrzutka, jeśli to ma pokrycie w rzeczywistości, a to wiedzą Chińczycy, bo przecież obserwują kosmos, to co się w kosmosie dzieje. Jeśli coś na ten temat wiedzą więcej, no to biorą to pod uwagę. Czyli tak, ale. No właśnie. Wiecie Państwo, tak jak powiedziałem, ja jestem zbyt stary i możecie powiedzieć zbyt głupi. Nie. Ja jestem zbyt stary i zbyt ostrożny w snuciu różnych przypuszczeń, co to będzie w przyszłości. Bo w takim przypadku, jeśli chce się znaleźć odpowiedź na jakieś pytanie, to jak zwykle w każdym takim przypadku musi się mieć tak dużo danych, jak to jest tylko możliwe. I najlepiej wsadzić do komputera jakiegoś programu symulacyjnego. Nie? Oczywiście żartuję. Nie wiem, czy takie programy istnieją. Dla mnie to takie rozważania są bardzo trudne. A tak, no więc nie wiem. Nie wiem, czy Teheran znajdzie wsparcie w Chinach. Gdybym miał strzelać, dawać proporcje, jak to będzie wyglądało, to bym dał 40 do 60. 40 na tak, 60 na nie. Na dzisiaj. A ja wielu rzeczy jeszcze nie wiem. Na dzisiaj nawet. Nie wiem, czy negocjacje się zaczęły w Szanghaju. Na przykład tego nie wiem. A to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Tak, dziękuję Państwu, kłaniam się, do usłyszenia.